Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Część druga. Rozdział 20. Republiki Nadbałtyckie. Rosja i Białoruś. Od 7 sierpnia do 13 września 1999 roku. Zrządzeniu opatrzności. Mieliśmy przywilej gościć Roberta Samenasa z USA, a ja towarzyszyć mu w drodze na Litwę, skąd ponad 10 lat temu wyemigrował. Przed laty, wprost z benedyktyńską cierpliwością zdołał rozszyfrować i przepisać rosyjskie tłumaczenie 16 tomu. Dziś, dobrze znając język angielski, stwierdził, że tłumaczenie pomyłek ma mało i należałoby raczej poprawić styl. Ku memu zaskoczeniu, dawny krytyk Skowna obecnie stwierdził, że tom został dobrze przetłumaczony. Przy końcu mojej podróży w Kobryniu, udało mi się maszynopis tego tłumaczenia ofiarować Antonowi, najbliższemu przyjacielowi zmarłego Jerzego Adamowicza, tłumacza 16 tomu. W Kowniu 8 sierpnia 1999 roku trzy osoby przyjęły symbol chrztu wodnego w Niemnie, co zostało sfilmowane i przy okazji zrobiłem kilka zdjęć. Działalność zboru przedstawiona jest w internecie, w którym są zawarte informacje o stronach internetowych różnych środowisk ruchu. We wtorek 10 sierpnia bez problemu, za $5 kupiłem voucher do Rosji i o 22:30 przyjechałem do Daugavpils. Na przystanku spotkałem dwie kobiety Polki, które również jechały tym ostatnim autobusem i przed 24:00 przyprowadziły pod dom teściowy Janisa. W wielonarodowej mozaice tego miasta, jak i wśród tamtejszych chrześcijan można się czuć naprawdę dobrze. Nie odczuwa się szowinizmu narodowego, jaki ma miejsce w innych krajach nadbałtyckich. Niemal na każdym kroku spotyka się mniej lub więcej asymilowanych Polaków. Droga z pieszącym na pomoc Łotyszom w 1919 roku jest usłana mogiłami żołnierzy Rydza Śmigłego. Obecnie na dawnym cmentarzu przy dworcu kolejowym wzniesiono ku ich pamięci olbrzymi krzyż z inskrypcjami poległych, a pomnik przy drodze do wsi Piaski, oraz na tamtejszym cmentarzu olbrzymi głaz z wykazem poległych. Naprzeciw banku dla upamiętnienia wydarzeń, w rocznicę spotkania Piłsudskiego z głównym dowódcą wojsk łotewskich uwieczniono to z wyszczególnieniem na tablicy osób odznaczonych przez rządy obu państw. Nie tylko z historii, ale i z opowiadań ojca były mi uprzednio znane okoliczności towarzyszące tym wydarzeniom. Nie sposób opisywać spotkań z poszczególnymi ludźmi, ale wymienię tylko kilka. Janis, pełniąc funkcję jednego z wyznaniowych kapelanów więzienia, umożliwił mi uzyskanie zezwolenia na niedzielną usługę więźniom. Przepustkę podpisał szef bezpieczeństwa Korzeniowski, który chciał mnie zobaczyć, ale nie miał czasu na rozmowę. Spotkałem innego oficera Polaka, których nie brak w personelu obsługi więzienia. Jest to bardzo niewdzięczna praca, bo więźniowie są wrogo do nich nastawieni i często po wyjściu na wolność mszczą się na nich. Zauważyłem, że w tym więzieniu panuje porządek i dyscyplina. Mieliśmy 1 godzinę czasu dla 3 osób, a 2 godziny dla 24 więźniów. Mówiłem do nich ciepło i ze współczuciem, a z psalmu 90 szukałem odpowiedzi na różne pytania dotyczące panowania zła na ziemi. W piątek byłem w Bużnicy, w której akurat było też 2 Hasydów z zachodu. Gdy kilkunastu Żydów modliło się, w tym czasie ktoś napisał na drzwiach: bij Żydów, spasaj Rosiju. Przybyła milicja, ale nie znalazła winowajców. w sobotę przed 20 w tak zwanej sali królestwa przez 2 godziny rozmawiałem z Pacławskim z Holandii, synem Polaka, znającym język rosyjski. Jako przedstawiciel Brooklynu na Łotwę ma różne wątpliwości i dostrzega niespójność wykładni kanału. Był otwarty na przedstawiane mu argumenty. Odniosłem dobre wrażenie i myślę, że obopólnie. Skorzystałem z zaproszenia i w niedzielę uczestniczyłem w ich zebraniu, na którym służył Holender, w tak zwanym studium strażnicy, a jego głos był decydujący. Zaproponowałem mu kserokopię 12 tomu, ale wykręcił się od przyjęcia, co było z góry do przewidzenia. Tym samym potwierdził niewolniczą pozycję w organizacji, nawet takiej miary oświeconych świadków Jehowy z Zachodu. W niedzielę wieczorem rodzina Janisa urządziła przyjęcie, na którym było kilku interesujących, otwartych chrześcijan. Dowiedziałem się, że reformatorską działalność zamordowanego ojca Amienia prowadzi obecnie ojciec Joan Przeor klasztoru, były dyplomata i naukowiec. Podjął on bezpardonową walkę z hierarchią i propaguje zasady prostoty ewangelicznej. Niestety, chociaż uzyskałem do nich adresy i kontakty w Moskwie, nie miałem czasu na sprawdzenie, na czym polega kontestacja takiego jak i innych, dość licznych tego pokroju duchownych w Moskwie i Rosji. Jakbyśmy to nie nazwali, czy leczeniem Babilonu, czy inaczej, proces rozkładu kościołów wschodnich od wewnątrz trwa. Niemałą, pozytywną rolę spełniają w tym środowisku poświęcone Bogu jednostki, a wśród nich wyżej wymienieni duchowni. Ktoś musi jednak podtrzymywać tam w wierze oddane Bogu osoby, które choćby przez wzgląd na antysekciarską propagandę, nie odłączają się od oficjalnych kościołów. Miłą społeczność miałem z Wróblewskimi z Jełgawy. U nich uzyskałem adresy do zborów w Mostach i Szczucinie na Grodzieńszczyźnie, które odrzuciły Trójcę i nieśmiertelność duszy. Nie udało mi się pojechać do Lepaja, portowego miasta, ale wysłałem tam pakiet z literaturą do Rodiona, nawróconego w więzieniu, który jest aktywny w propagowaniu Ewangelii, ale nie może znaleźć swego miejsca w którymś z kościołów. Do Erika w Tallinie przyjechałem w środę o godzinie 22. Niestety, rozczarowałem się, nie widząc u niego wzrostu duchowego, brak pytań i głębszego zainteresowania prawdą. Zajmuje raczej rolę kolekcjonera literatury, której jednak nie eksponuje w swojej bibliotece. Skontaktował mnie z artystą malarzem, który po 10 latach opuszcza świadków Jehowy. Zapytałem, jak mógł tak długo znieść panujący tam reżim. Odparł, że on nigdy nie dał się ubezwłasnowolnić. Mniemał, że Bóg nie oczekuje od nas wiele znajomości prawdy. Odparłem, że o ile Erik jako neurolog musi na bieżąco studiować fachową literaturę, to czy wiedza dotycząca planu Bożego ma węższy zakres i nie potrzebuje być przez nas ciągle zgłębiana? Przekazałem mu do przepisania 2 dyski CD-ROM, na których jest zapisana cała spuścizna literacka pastora Russella. Zna on dobrze angielski, więc spodziewam się, że odniesie z tego wiele korzyści. W Tallinie odwiedziłem też Andrzeja Jemca i miałem miłą rozmowę na temat Wielkiego Grona oraz okupu za Adama. Matka z synem, który nie ma pracy, nadal mieszka na Kaukazie w Izabilnoje. Ojciec zmarł przed kilku laty. Andrzej jest starszym w zborze świadków Jehowy, ale ma umysł otwarty i należałoby tę rodzinę odwiedzać. Ma żonę i 2 synów w wieku szkolnym. Podwiózł mnie do domu Sergieja Strzeleckiego, rodem z Kamieńca Podolskiego, gdzie spędziłem resztę soboty i całą niedzielę. Sergiej studiuje teologię i zaliczył drugi rok. Zrezygnował z żoną z niedzielnego zebrania, by mieć więcej czasu na wymianę poglądów. Wieczorem dołączyło jeszcze dwóch żywych dyskutantów, także rozmowa była bardzo owocna. O stopniu ich opóźnienia w znajomości biblistyki świadczy fakt, że nie wiedzieli, iż 1 Jana rozdział 5 werset 7 jest interpolacją, ale przekłady ukraińskie rozwiały wątpliwości, podobnie jak i Filipian rozdział 2 o niższości Jezusa. W poniedziałek wieczorem do pociągu przyszedł Erik, przyniósł CD-ROM, i tam dopiero zapoznał się z moim gospodarzem. Dotąd nie wykorzystał żadnej szansy, by z moimi znajomymi nawiązać choćby telefoniczny kontakt. Wydaje się, że będąc poprzednio u świadków Jehowy był bardziej aktywny w pracy polowej. Wszędzie gdzie byłem, zostawiłem literaturę lub kserokopie, które przez ksero pomnażałem w kilku miastach. Na podstawie vouchera do Petersburga bez problemów na granicy, przyjechałem we wtorek rano. Okazało się, że adresat, gdzie się zwykle zatrzymywałem, wyprowadził się przed 2 laty. Przy ulicy Machowej młodzi byli w pracy, a rodzice na daczy. Przewidując, że tak będzie i z pozostałymi adresami, postanowiłem pojechać do Wielkiego Nowgorodu. Przyjechałem tam wieczorem. Z dworca za przewodniczkę miałem na wpół Polkę, która mieszka na tej samej klatce co Wiaczesław. W tym kilkunastoosobowym zborze jest muzułmanin, Uzbek, Żydówka, były starowier i inne ciekawe, otwarte osoby. Oprócz soboty każdego dnia mieliśmy zebrania. Był to dla mnie duchowy odpoczynek, wolny od kontrowersji, a wzbogacany badaniem różnych szczegółów wielkiego proroctwa i innych zarysów prawdy. Byłem zaskoczony, że otrzymują oni literaturę z Polski, przeważnie na konwencjach. Natomiast nic nie wiedzieli o broszurze Żydowskie Nadzieje i Perspektywy i o innych sztandarach biblijnych poświęconych tej problematyce. Skanowano tam i usunięto błędy z rosyjskiego tłumaczenia mego opracowania na temat Paschy. Zostawiłem im literaturę, jaką tylko miałem, a z Baranowicz dostali kserokopię Alii w rosyjskim języku. W niedzielę wieczorem odjechałem do Moskwy. Zasugerowałem Olegowi, by wyjechał do Izraela. Gdy i Michał Łotysz zachęcił go do wyjazdu z rodziną, starania o emigrację zakończyły się ich wyjazdem w okolice Hajfy. Jak się dowiedziałem, obcokrajowcy płacą za przejazdy kolejowe tak samo jak wszyscy obywatele Rosji. Do Moskwy przyjechałem w poniedziałek rano i przebywałem do piątku. Problem tam, jak i gdzie indziej, stanowi nocleg. Brat Mitii Piotr wyprowadził się w maju i nie podał sąsiadom adresu. Najważniejszą sprawą było ustalenie w wydawnictwie Protestant losu Alii. Okazało się, że przed kilku laty nastąpiły tam radykalne zmiany. Usunięto prezesa i zaginęło wiele manuskryptów. Nowy zespół, po otrzymaniu ode mnie pisma, ustalił, że przygotowany do druku tekst Alii zaginął i oni o nim nic nie wiedzą. Gdy podałem nazwisko i telefon redaktorki, która nad nim pracowała, po skontaktowaniu się z nią okazało się, że posiada ten tekst. Po spotkaniu w jej domu zwróciła mi tekst i nie chciała przyjąć żadnego wynagrodzenia, twierdząc, że ona też chce coś uczynić dla Boga. Wyjaśniła, że choć Alia była skierowana do druku, to antysemicko nastawiona kierowniczka skutecznie przesuwała jej wydruk. W obawie, by na skutek zmian komputerowy wydruk nie zaginął, Marina Sergiejewna po prostu samowolnie go zabrała z wydawnictwa, by po kilku latach mi go przekazać. Nie posiadałem się z radości, Gdy zobaczyłem fachowo przygotowany i ostatecznie sprawdzony materiał do druku, na którym widnieje nazwisko D. Szczedrowickiego jako redaktora naukowego z dwustronicową przedmową. W związku z przygotowaniem do druku przez D. Szczedrowickiego jego trzeciej książki, Wprowadzenie do Starego Testamentu z przedmową naczelnego rabina Rosji, był on wówczas w Petersburgu i niestety nie mogłem się z nim spotkać. Zostawiłem jego żonie kserokopię moich opracowań z historią ruchu badaczy Pisma Świętego, otrzymując w zamian jego trzy ostatnio wydane książki z notatką o ich autorze, Dmitrij Władimirowicz Szczedrowicki, teolog, poeta, historyk, filolog i literat, kierownik Katedry Biblistyki Rosyjskiego Prawosławnego Uniwersytetu Świętego Apostoła Jana Bogosłowa. Autor artykułów o tematyce biblijnej w Encyklopedii Mity Narodów Świata, Słowniki Mitologiczne, prac naukowych w hebraistyce, badacz tekstów kumrańskich, tłumaczenie, w czasopismach Nowy Mir, Menora, autor publikacji historii religii w czasopismach Chrystianin, prawosławna obszczyna Gnosis, w problemach porównawczych w zakresie literatury. W czasopiśmie Drużba Narodów, tłumacz poezji głównie o treści duchowej z szeregu języków europejskich, antologii, angielska liryka pierwszej połowy XVII wieku, angielski sonet XVIII i XX wieku, poezja niemieckiej reformacji i inne. Kursy naukowe biblistyki stawiają autora w rzędzie kierownika wyższych duchownych i świeckich zakładów naukowych Moskwy. Dopiero z opisu o autorze mogłem się dowiedzieć, jakiej miary naukowcem jest D. Szczedrowicki i co sobą reprezentuje w kręgach moskiewskich biblistów i naukowców. W moim opisie z podróży po Ukrainie w ubiegłym roku, na pytanie z Orełówki, skąd Żydzi moskiewscy znają PSL Johnsona, wyjaśniłem, że to z przyczyny D. Szczedrowickiego, któremu przed laty dostarczyłem kilka tomów, w tym 12 o Biblii. To nie my, ale inspirowani przez takie autorytety osoby mogą skutecznie docierać choćby z częściową dozą prawdy do myślących ludzi w Moskwie i przez nich do innych w Rosji. Redaktorka Alii skontaktowała mnie z wydawnictwem, które za umiarkowaną cenę może wydrukować Alię. Zrezygnowałem z odwiedzin dawnych znajomych, bo zaczęło mi dawać znać zapalenie oskrzeli. W budujących serce rozmowach spędziłem jedną noc w rodzinie Igora, a ostatnią u państwa Reiterów z Lublina. W ramach neokatechumenatu. Od wielu lat mieszkają w Moskwie, pracują jako nauczyciele w szkole przy ambasadzie, gdzie też uczą się ich dzieci. Reiter był psychologiem w naszej rejonowej przychodni i z widzenia go znałem. Bardzo przyjemną i budującą rozmowę mieliśmy, i mam nadzieję, że będziemy ją kontynuować w przyszłości. W Mińsku miałem lokum u państwa Hajduków, rodem z Oprzy. Jan w każdy poniedziałek wyjeżdża w sprawach handlowych do Wilna i wraca we wtorek. W niedzielę w dzień służyłem w jednym ze zborów pięćdziesiątników. Odwiedziłem dwukrotnie rodzinę Gorelików, Żyd wierzący w Jezusa, którzy przed kilku laty byli jako tłumacze na rocznym pobycie u charyzmatyków w Niemczech. Opowiadali o różnych przejawach działania sił tajemnych, jak wywracanie osób do tyłu, świętym szczekaniu, śmiechu jako rzekomym działaniu darów ducha. Obecnie Igor od 2 lat bezrobotny, z ramienia kilku bogatych Niemców kieruje kawiarnią barem, w którym codziennie bezpłatnie są dokarmiane dzieci, bezdomni, a wieczorem alkoholicy, przestępcy i tym podobne. Ze względu na to, że odpowiedni ministrowie i inni urzędnicy są zainteresowani rozszerzaniem tego rodzaju charytatywnej działalności, Igor ma z nimi bezpośredni kontakt i utrzymuje przyjacielskie stosunki. Niektórzy wyrażają dezaprobatę dla Łukaszenki, ale gdyby ktoś ich zadenuncjował, to z miejsca byliby pozbawieni stanowisk. Małżeństwo to jest jednomyślne w tym, że ich miejsce jest na Białorusi, czego wprost nie mogą pojąć rodzice i żydowska rodzina w Seattle w USA. Od lat się z nimi przyjaźnię i wskazałem takim, jak i innym Żydom, że o ile najazd Goga na Izrael nastąpi z Rosji, to najpierw ofiarami będą tutejsi Żydzi. Należy zatem wykorzystać szansę, jaką Bóg daje choćby przez kryzys polityczny i ekonomiczny, co wprost zmusza ich do opuszczenia krajów byłego ZSRR. Przez kilka dni przed stacjami metra w Moskwie widziałem rozdających ulotki. Okazało się, że są to Żydzi mesjanicy. Dałem im swój adres i po powrocie otrzymałem od nich literaturę Żydów wierzących w Jezusa. Igor skontaktował mnie z biurem pięćdziesiątników, którzy za zapłatę chcieli skanować rosyjską Aliję, bo w protestancie zaginęły dyskietki, na których zapisano tekst. Nocowałem u niewiele młodszego ode mnie diakona, który uczęszcza do seminarium teologicznego i bez przerwy siedzi w książkach. Następnego dnia stwierdził, że z tak głębokim podejściem do Paschy, jakie jest w mojej broszurce, dotąd się nie spotkał. W Mińsku otrzymałem telefon od Antona Skobrynia, bym na niedzielę do nich przyjechał, więc uznałem to za wezwanie od pana, by się tam udać. Zrezygnowałem więc z odwiedzin Grodzieńszczyzny i wschodniej Białorusi, kierując się w stronę Brześcia. Po drodze zatrzymałem się na dwie noce u Boguszów w Baranowiczach. Od lat dość przyjaźnie jesteśmy związani z tą rodziną, którą w dziwnych okolicznościach zapoznałem w zborze wileńskim. Postanowiłem, by pojechała ze mną do Polski ich córka, która akurat miała urlop. W jednym dniu uporządkowałem do wysłania pocztą kilka przesyłek z literaturą, a jedną podałem przez Bienia z Baranowicz wykładowcy, przeznaczyłem do smoleńskiego seminarium. W piątek przyjechałem autobusem do Kobrynia, gdzie na dworcu oczekiwał mnie Nestor, brat Antona, najbliższego przyjaciela zmarłego Jerzego Adamowicza, tłumacza 16 tomu na język rosyjski. Lepszego zwieńczenia mojej podróży nie mogłem sobie wyobrazić. W czasie rozmów odnaleźliśmy wielu wspólnych znajomych z lat zmagania się z sowieckim totalitaryzmem. Podczas gdy Anton towarzyszył Jerzemu i przepisywał ręcznie lub na maszynie jego liczne tłumaczenia, Nestor, pracując w lasach Łotwy, był częstym gościem Pawła Ragla w Jełgawie i przeprowadzał z nim długie, budujące rozmowy. Mniej więcej w tym czasie Helena dotarła do Pawła, a z Polski potem jeździli tam Jan, Henryk, Eli i inni. Nie udało się im zastać tam Nestora i zawrzeć z nim znajomość. Nestor nie wiedział też o tym, że Paweł przyjął nasze poglądy, co nastąpiło w połowie lat 70. Oto jak może przemawiać człowiek po śmierci swoją kryształową postacią, mogłem się przekonać z licznych opowiadań Nestora o Pawle. Dawne, trudne, pełne napięcia i walki, zmagania z otwartym przeciwnikiem, jakim był system sowiecki, wykształtowały wielu bohaterów wiary. Były też idealnym środkiem selekcji różnego rodzaju duchowego ziarna od plew. Ten proces się nie zakończył, a tylko innego rodzaju, zwodnicze metody umożliwiają pustym kłosom fałszywej pszenicy wynosić się w różnych kościołach i zborach, nad pełnowartościowymi dziećmi bożymi. Anton zapoznał mnie z wprost spartańskimi warunkami, w jakich przez wiele lat, będąc sekretarzem Adamowicza, przyszło im tłumaczyć różne książki z kilku języków, angielski, francuski, niemiecki, polski, rosyjski i tym podobne, które Jerzy dobrze znał. Tułali się po różnych miastach i wioskach, często na daczach, jak w Moskwie, pod daszach, bez odpowiednich warunków sanitarnych, grzewczych i oświetleniowych. Nie byli na służbie żadnego kościoła lub organizacji. Za narzędzia pracy służyły słowniki, papier, długopis i maszyna do pisania. Pracowali bezinteresownie. Żyli z ofiar zleceniodawców i braterstwa, i to przy ciągle pogarszającym się stanie zdrowia J. Adamowicza. Zmarł na raka po 4 operacjach. Można sobie uzmysłowić heroizm godny naśladowania, z jakim Jerzy walcząc z chorobą na 3 dni przed śmiercią dyktował Antonowi tekst niedokończonego tłumaczenia. Do jakiego stopnia był rzetelnym tłumaczem świadczy 16 tom i opinia o nim Ersa Menasa i innych kompetentnych znawców języka i doktryny. A przecież dopiero po ukończeniu tłumaczenia otrzymał 1 tom i we Lwowie nie miał z kim konsultować nauk 16 tomu. Na pamiątkę po przyjacielu zostawiłem Antonowi kserokopię tego tłumaczenia, które nie on, ale Robert z Wilna przepisał na maszynie. Sądzę, że świadomość w jakich okolicznościach i przez kogo pan przygotował rosyjskiemu czytelnikowi tę drogocenną książkę, zobliguje niejedną osobę do wnikliwszego badania jej zawartości. Poza tym może przyczyni się do zreflektowania się tych, którzy jak na przykład na Sybirze przestrzegali przed studiowaniem tego tomu w zborze. Przez ciąg 30 lat nie zdołali jednak usunąć drobnych pomyłek, które są nie do uniknięcia dla każdego tłumacza, a poza tym jeszcze nie zdołali opatrzyć ją swoim imprimatur. Zrobiłem zdjęcia z domu Adamowicza, grobowca z inskrypcjami i jego przyjaciół Antona z bratem Nestorem. Mniemając, że jestem świadkiem Jehowy, obaj bracia zaoferowali, bym spotkał się z ich miejscowym przywódcą. Wkrótce przybył i okazało się, że babi Piotr ma 87 lat, jest świadkiem od 1931 roku, rodem z powiatu Dolina w Stanisławowskim, 6,5 roku przebywał w łagrze, a łącznie z przymusowym osiedleniem był na Sybirze 15 lat. Ma jeszcze niektóre tomy. Otrzymał ode mnie 1 tom, fotodramę i polskie broszury. Jest nadzwyczaj żywy, otwarty, przyjazny i bywał często zapraszany przez baptystów w Kobryniu do wygłaszania przemówień, co się innym nie zdarza. Rozmowa z nim była ciekawa. Opowiedział o Este Buraku, który był austriackim oficerem, pochodził z miasta Rożniatów, powiat Dolina. Gdy Nowy Ład został oficjalnie odrzucony, Burak po zborach przepraszał członków. W 1945 roku został aresztowany i zmarł jako męczennik w kijowskim więzieniu NKWD, o czym szerzej opisałem w historii. Piotr, jak niemal każdy rutynowy mówca, nieświadomie swą gadatliwością odwodził od meritum sprawy. Gdy opowiadał, jak maleją szeregi opozycji, bo ma miejsce powrót do kanału, zapytałem, jak on znając tomy mógł zdradzić zawarte w nich nauki wiernego sługi, a propagować błędy Rutherforda, złego sługi? Jak może zajmować negatywne stanowisko do opozycji, a współpracować i być poddany ordynowanym przez KGB na przywódców obecnego kanału zdrajcom i ich szpiclom? Jak może przyjmować błąd, że za Adama Bóg nie dał okupu, co jest uderzeniem w jego zbawczą moc za każde jego dziecko? Na te i inne zarzuty nie był w stanie, bo i nie mógł dać odpowiedzi, ale przyznać należy, że nie używał krętackich metod, co jest w zwyczaju ich przywódców. Rozmowa była prowadzona spokojnie, w duchu braterskim, co zdziwiło Nestora, z którym Piotr nieraz prowadził agresywne dyskusje. Na koniec zapytał, co czytam, czy straszczy teraźniejszą prawdę. Odparłem, że oba czasopisma, ale tak moi rodzice od 1925 roku, jak i ja po wojnie zostałem ukształtowany przez teraźniejszą prawdę i nauki Johnsona. Obiecałem mu dostarczyć harfę i konkordans wydany przez straż, który już mu wysłałem, oraz historię ruchu badaczy Pisma Świętego. Zapewne, że mój przyjazd do Kobrynia akurat w tym czasie był z Bożej opatrzności i tak odebrałem w Mińsku telefon od Antona. W niedzielę 12 września 1999 roku zbór obchodził 75-lecie istnienia. Z Ameryki przybył Leonowicz, a z Niemiec autokarem na niedzielę Niemcy, mennonici z kolonii, oraz goście z Mińska i innych zborów. Na piątkowym zebraniu poproszono mnie do usługi, nie ograniczając w czasie. Po przeczytaniu po rosyjsku pierwszej Mojżeszowej rozdziału 12 wersetów od 1 do 3 i rozdziału 22 wersetów od 15 do 18 około 40 minut mówiłem na temat obu przymierzy. Sprawa okupu, zbawienia, to kluczowy temat moich wystąpień za granicą. Nikt nie jest w stanie przeciwstawić się Biblii, która uczy o wolnej łasce dla wszystkich ludzi bez warunków, o powszechnej amnestii, darowania grzechów, Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 28, Rzymian rozdział 5 werset 18, oświecenia, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 9, 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 4, rajskich warunków, Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 10, pociągnięcia do Chrystusa, Ewangelia Jana rozdział 12 wersety od 32 do 53 i ugięcia się przed Nim jako władcą, Filipensów rozdział 2 wersety od 9 do 11, podjęcia, lub nie przez akt poświęcenia decyzji wejścia na świętą drogę, Izajasza rozdział 35 wersety od 8 do 10 i otrzymania tylko przez posłusznych Ducha Świętego, Dzieje Apostolskie rozdział 5 werset 32. Tylko te dwa ostatnie warunki przesądzą w tysiącleciu o tym, czy dana osoba przejdzie pozytywnie proces sądu i jako zwycięzca otrzyma żywot wieczny. Na niedzielnym galowym nabożeństwie w dzień nie przemawiałem, bo jak przed wieczornym zebraniem przepraszał prosfiter, że nie wiedział, iż jest gość z Polski. Było to dla mnie żenujące, że ktoś z obcego wyznania przeprasza taką przypadkową osobę jak ja, za to, że w jakiejś części zebrania nie przemawiałem, tym bardziej, że z ich własnych kręgów było wiele znakomitości. W trakcie przedstawienia historii zboru, raczej wymieniano prezbiterów. Przemawiali Niemcy, Amerykanin i z innych zborów Białorusi. Śpiewał liczny chór i recytowano wiersze. Na wieczornym nabożeństwie śpiewał chór młodzieżowy i akompaniowała orkiestra. Moje wystąpienie ograniczono w czasie do 8 minut. Poprosiłem prezbitera, by na koniec odczytał psalm 133 i 4 Mojżeszowa rozdział 4 wersety od 24 do 26. Powiedziałem, że nie czuję się upoważniony i godny przemawiać w imieniu polskich braci, ale o ile boska opatrzność mnie tu skierowała akurat w czasie tej rocznicy, przekazuję najlepsze chrześcijańskie pozdrowienia od tych, którzy o to prosili tak z Polski, jak i krajów nadbałtyckich, Rosji i kilku środowisk Białorusi. Ponieważ zauważyłem, że nikt przede mną nie wspomniał, iż zbór ten był zborem Kościoła Chrystusowego, a nie baptystów, Zwróciłem na to uwagę, eksponując jego jedyne sekciarstwo, Biblię i Maksymę, że o czym ona mówi, my mówimy, o czym ona milczy, my milczymy. Wskazałem na misyjny charakter zborów przeszłości, owocem czego jest kilka bratnich zborów w Polsce, jak w Siemiatyczach i Bielsku Podlaskim. Obecna aktywna misyjność zboru została przeze mnie zauważona w Tatarskiej Republice, gdzie w Kazaniu spotkałem się z ich misjonarzem. Na zakończenie powiedziałem, że w tym zborze niegdyś służono w polskim języku i dlatego po polsku odczytam dwa fragmenty, a po mnie brat odczyta po rosyjsku. W tym czasie nastąpiła przejmująca cisza. Chociaż cały przebieg uroczystości był urozmaicony i barwny, ale dało się odczuć brak głębszych duchowych treści, czemu nie można się dziwić, gdy się zna całokształt ich doktryny w wielu punktach zbieżnych z innymi kościołami. Pomimo to, na wielu płaszczyznach, szczególnie demokracji zborowej, misyjnego działania i pobożnego życia można z nich brać przykład. Mieszkając u Nestorów, Anton żyje samotnie, gospodarz każdą wolną chwilę wykorzystywał na indagowanie mnie pytaniami. Jest to poświęcony, głęboko myślący brat i wspólnie z Antonem stanowią duchowy intelektualny trzon tego zboru. Oprócz 16 i 12 tomu w kserokopii, zostawiłem broszurę o starożytności, na temat Paschy i kilka innych, w tym zapoznanemu świadkowi historię ruchu. W ten sposób rozdałem ostatnie przywiezione z kraju pozycje, jak i te, które powieliłem w Rosji i Mińsku. Tylko wówczas jest sens wyruszać w pracę ewangeliczną, gdy się ma z sobą literaturę. Zakupiłem 3 książki o Żydach w Daugavpils dla Jakuba w Izraelu. Zabrałem z Jołgawy zbędne zapasy i otrzymałem 3 książki od Szczedrowickich z Moskwy. Aby móc dzielić się z drugimi, trzeba ich kochać i mieć przyjemność w rozdawaniu. Ze strony pastora przybyłych na obchody Niemców, spotkałem się z odmową przewiezienia mnie przez granicę. Dobrze, że przywieźli mnie na samą granicę. Oczekujący mnie na przejściu granicznym kuzyni mającej do nas jechać Ireny Bogusz, znaleźli przewoźnika, pułkownika w cywilu, który nas przewiózł przez granicę. Po raz pierwszy jechałem w samochodzie wewnątrz, którego było pełno butelek, chyba z likierem, których nie chcieli zauważyć celnicy z obu stron. Mijaliśmy poza kolejką wszystkich. Funkcjonariusze uśmiechali się do poczciwie wyglądającego kierowcy i na jego życzenie, do kontroli której de facto nie było, skierowali samochód na 7 stanowisko z kanałem. Ta cała procedura była dla mnie ciekawa, bo nigdy od tej strony nie oglądałem granicy. W oczekiwaniu na wyjazd obszedłem różne samochody i małżeństwo z Nowogródka jadące na Śląsk zgodziło się mnie zabrać do Lublina, co okazało się zbawiennym rozwiązaniem. Nasze rzeczy były w bagażniku i gdy zobaczyłem, że torby są otwarte, chciałem je zamknąć i w tej chwili noga mi się poślizgnęła i wpadłem do kanału. Uderzając w metalowe obramowanie doznałem złamania kilku żeber. Dzięki Bogu, że skończyło się tylko na tym, bo mogłem złamać rękę lub nogę, jak kobieta na poprzedniej zmianie. Dobrze i niedobrze, że miałem w Irenie Bogusz z Baranowicz towarzyszkę podróży, bo gdybym jechał sam, to ta przygoda na pewno by mnie nie spotkała. Po godzinnym oczekiwaniu przyjechałem z mymi przygodnymi znajomymi do domu. Następnego dnia odjechali, zostawiając nam adres i zaproszenie do Nowogródka. Od tego czasu nigdy już się z nimi nie spotkałem i oni nie są świadomi działania wówczas Bożej opatrzności. W tak niecodzienny sposób zakończyłem, można powiedzieć, bardzo dobrą, zagraniczną podróż. Zauważyłem, że po dłuższym pobycie poza domem mam skłonność do skracania trasy, a wiem, że o Białorusi nikt z Epifanii nie pamięta i tam ewangelicznie nie pracuje, a głodnych duchowo, dobrych, bożych ludzi jest tam wielu. Pozostało mi do wykorzystania dwumiesięczne zaproszenie z Mińska. Przed mym wyjazdem krążyły różne niesprawdzone pogłoski, że potrzebna jest wiza do Rosji i na Białoruś, że w Rosji obcokrajowcy płacą pięciokrotnie drożej za przejazdy kolejowe i tym podobne. Okazuje się, że wizy na wjazd do Rosji nie potrzeba i na Białoruś także, a w związku z postępującą inflacją jeździ się tam prawie bezpłatnie. W Estonii jako polskiemu emerytowi w Wałdze wystawiono bilet do Tallina z 50% zniżką. To są wprost idealne warunki do zagranicznej działalności ewangelicznej. Kto może, niech te szanse wykorzysta, bo tak jak inne, tak i te przywileje na pewno się skończą. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 35 do 46.